Wydawnictwo Znak Koncept przedstawia Oriana Fallaci. Proces o minispódniczkę. Miss Fallaci podbija świat mody. Z włoskiego przełożyła Agnieszka Stefańczyk. Czyta Natalia Stachyra. Przedmowa. Oriana Fallaci od zawsze była bardzo mi bliska. Zawsze na pierwszej linii frontu. Nie bała się wyrażać swoich poglądów, także tych najbardziej kontrowersyjnych. Wygrywała w niej chęć podejmowania wyzwań. Miała złożoną osobowość, zdolną pomieścić jednocześnie wiele sprzecznych cech charakteru, a do tego była pionierką we wszystkim, co robiła i co przekazywała światu. W czasach, kiedy kobiety z wielkim trudem poszukiwały przestrzeni, w których mogły się wykazać. Podczas II wojny światowej była członkinią ruchu oporu, gdzie pełniła funkcję kurierki. W kolejnych latach jako pierwsza kobieta była wysyłana w miejsca dotknięte konfliktami, by pisać reportaże. Do tego przeprowadzała wywiady z osobistościami takimi jak Ajatollah Ruhollah Khomeini. Gdybyśmy chcieli wymienić wszystkie jej dokonania, lista byłaby bardzo długa. Jak sama przypominała, dążyła do tego, by pokazać, że kobieta może pracować w każdym zawodzie. Jednocześnie zawsze dbała o wygląd. Wypracowała osobisty styl. Oczy podkreślała eyelinerem, podobnie jak wiele współczesnych kobiet, i nosiła fryzurę, którą dziś określilibyśmy jako dłuższy bob. W sieci krąży zarówno w formie wideo, jak i transkrypcji najistotniejszego fragmentu wypowiedź Fallaci na temat aborcji udzielona w programie telewizyjnym z 1976 roku. Bardzo mi przykro, że jestem dopiero czwartą osobą, a zarazem pierwszą kobietą, która może zabrać głos w tej sprawie. Rozmawiamy przecież o problemie, który dotyczy przede wszystkim, albo raczej wyłącznie kobiet. Jak to jednak zwykle bywa, rozmowę na ten temat rozpoczęło trzech mężczyzn, w tym dwóch polityków. Życzę sobie, aby dziś wieczorem każdy pamiętał, że aborcja nie jest grą polityczną, że w ciąże zachodzimy my, kobiety, i że dzieci rodzimy także my, kobiety, że to my umieramy przy porodzie i że to my, kobiety, decydujemy się na aborcję lub nie. Wybór należy do nas. Decyzja należy do nas kobiet, bo to my za każdym razem musimy ją podejmować, nieważne, czy wam się to podoba, czy nie. Nawet jeśli wam się to nie podoba, my i tak będziemy o tym decydować. Decydujemy od tysiącleci i będziemy to robić dalej. Od tysiącleci kwestionujemy wasze nakazy, wasze piekło i wasze więzienia. I w dalszym ciągu będziemy je kwestionować. Jej słowa wciąż są aktualne i znów powinniśmy zacząć ich słuchać. Fallaci była wielką inspiracją dla wszystkich kobiet pokolenia mojej matki. Dla mnie też. To jedna z czołowych postaci kobiecego dziennikarstwa. Wykonywała tę profesję na równi z mężczyznami, podobnie jak Kamila Czederna i Adele Cambria. Po przejściu przez dział wiadomości ze świata i pisanie tekstów o modzie. Moja matka była bardzo dobrą projektantką. Miała doskonały gust i osiągnęła spory sukces. Wciąż posiada w domu wszystkie książki Fallaci. Kupowała je zaraz po tym, jak ukazały się w księgarniach. Razem z nią czytał je również mój ojciec. Pochłaniałam je łapczywie także i ja. W dalszym ciągu doskonale je pamiętam. Moja matka zawsze chciała mi przekazać, jak ważna jest praca i nauka dla mojej niezależności i emancypacji. Myślę, że wiara w te wartości narodziła się w niej po lekturze książek, reportaży i wywiadów Fallaci. Obecność dziennikarki w moim rodzinnym domu była prawdziwa i niemal przytłaczająca. Z tego właśnie powodu, choć nie bez wahania, z przyjemnością przyjęłam zaproszenie do napisania przedmowy do tego niezwykłego zbioru artykułów i wywiadów z couturier, wielkimi projektantami, legendami świata mody, takimi jak Coco Chanel, Christian Dior czy Cristobal Balenciaga. W antologii omawiana jest przede wszystkim moda francuska, Choć nie brakuje tu także włoskich akcentów, jak na przykład portret Giovanniego Battisty Giorginiego, dzięki któremu moda naszego kraju jest znana i ceniona na całym świecie. Między połową lat 50. a połową lat 60., czyli w czasie, gdy Fallaci napisała te artykuły, centrum marzeń o modzie wciąż stanowił Paryż i jego couturier. To oni dyktowali zasady elegancji, o których Fallaci nieustannie ironizuje ze swoim charakterystycznym toskańskim dowcipem. Jednym z głównych bohaterów książki jest Christian Dior. Autorka często go tu wspomina. Jego prace, rewolucyjny New Look, nieśmiałość, atelier, a nawet jego dom, w którym przyszło im rozmawiać. Przywołuje również jego spadkobiercę, Yves Saint Laurenta. Fallaci opisuje świat mody niezwykle klarownie, pozbawiając nas złudzeń. Jej spostrzeżenia pozostają niesamowicie aktualne. W swoich błyskotliwych tekstach, nie szczędząc sarkazmu, w niezwykle zajmujący sposób szkicuje sylwetki gwiazd, postaci drugoplanowych i opisuje środowisko mody światowej. Udało jej się stworzyć bardzo żywe obrazy, umożliwiające czytelnikowi, na równi z dziennikarką, zbieranie scen, gestów, słów i wrażeń. Najlepszym przykładem jest wywiad z Mary Quant. To esej z 1966 roku, w którym Fallaci opowiada o swoim krytycznym podejściu do spódniczek mini. Zaczyna od zabawnej przygody, która kończy się przed sądem, a następnie przeprowadza długą rozmowę z Mary Quant i jej mężem. Moją szczególną uwagę zwrócił jeden fragment. Zdanie, które wypowiada Quant, a które w prosty i jasny sposób określa, czym według mnie jest moda. Praca zawsze była dla mnie ważna. Rodzice często powtarzali, że kobieta musi sama zarabiać na siebie. Dla mnie oznaczało to pracę w sektorze mody. Nigdy nie traktowałam mody jako czegoś błahego, wręcz przeciwnie. Myślę, że moda to zjawisko społeczne, równie ważne jak polityka. To właśnie w głównej mierze mają nam przekazać zebrane w tej antologii teksty Oriany Fallaci. Maria Grazia Curie, dyrektorka kreatywna kolekcji damskiej Diora. Rozdział pierwszy. W 1955 roku kobieta będzie się kąpać ubrana. San Remo, marzec 1955 roku. W marcu 1955 roku kasino w San Remo gości pierwszy pokaz włoskiej mody plażowej. Oriana Fallaci oprowadza nas po nim, przyglądając się zarazem najmodniejszym dziewczynom tamtych czasów wśród charakterystycznej marynarskiej scenografii i w otoczeniu matron w futrach, gotowych skrytykować każdy centymetr odsłoniętej skóry. Razem z dziennikarką patrzymy na szczupłe sylwetki, jedno jedyne bikini na wybiegu, wyrafinowaną odzież plażową i kostiumy kąpielowe, a także słuchamy ponadczasowych porad dotyczących stylu. Takich, jakie do dziś znajdujemy w najbardziej prestiżowych magazynach. Couturier długo debatowali, czy pozwolić modelce wyjść na wybieg w bikini. A jeśli nas aresztują? Pytał jeden z nich, mając zapewne na myśli posła Scalfaro i jego surowe poglądy na temat kobiecej nagości. Inni jednak przekonywali, że pora na odważny krok. W końcu nawet i bikini, jak podkreślali, może stać się symbolem wolności od kolejnych absurdalnych zakazów. Niepewność wisiała w powietrzu całe popołudnie. Kiedy wieczorem, w sobotę 19 marca, rozpoczął się pokaz mody plażowej 1955 roku, decyzja nadal nie była podjęta. W sali balowej publiczność z niecierpliwością oczekiwała na rozwój wypadków. To miał być pierwszy pokaz strojów kąpielowych we Włoszech, dlatego o scenografię zadbano wyjątkowo skrupulatnie. Z sufitu zwisały grube sieci rybackie, a ściany obwieszono wiosłami, kołami ratunkowymi i łódkami złożonymi ze stron Corriere della Sera. Na scenie pod parasolem plażowym stał mężczyzna w stroju żeglarza. Granatowa marynarka ze złotymi guzikami, białe spodnie, płócienne buty, o twarzy starannie pokrytej podkładem. To on prezentował kolekcję. W programie figurował jako Slim Harvey. W rzeczywistości był to Włoch z Mediolanu, który przyjął egzotyczny pseudonim, mający pomóc mu zadebiutować w świecie sztuki i porzucić zawód komiwojażera. Slim oznacza szczupły, a Harvey, jak tłumaczył, to hołd dla słynnego filmowego królika, ale też dla angielskiego aktora, który w filmie Castellaniego zagrał Romea. Sala była wypełniona po brzegi. Entraîneur, tancerze wynajęci przez kasino, by dotrzymywać towarzystwa samotnym paniom, stukali lakierowanymi półbutami. W końcu parkiet, na którym zwykle brylowali, został zajęty przez pokaz mody. Kobiety na widowni zdawały się rozdrażnione. Z ust wielu padały cierpkie komentarze. Zobaczymy je w kostiumach kąpielowych, powtarzano prowokacyjnie, rzucając spojrzenia za kulisy w kierunku modelek. Te, w oczekiwaniu na wejście, wypychały bibułką co wątlejsze elementy swoich kreacji, chcąc nadać sylwetkom pełniejsze kształty.
Jak myślicie, będą miały gorsety? Ciekawe, jak wypadną rozebrane,
szeptały zazdrosne kobiety. Znalezienie odpowiednich manekonów, modeli do pokazu mody plażowej, okazało się niezwykle trudne. Ponoć kolejne próby były tyleż wyczerpujące, co bezowocne. Niemal wszystkie dziewczyny znane z okładek czasopism okazywały się zbyt szczupłe, by występować w samym stroju kąpielowym. Gdy pokaz wreszcie się rozpoczął i 16 wybranych modelek miękkim krokiem przeszło po wybiegu, krytyczne głosy ucichły. Nazajutrz nazwiska dziewczyn, które wpędziły w kompleksy bogate damy z cellulitem, były już równie głośne jak nazwiska zwycięzców wyścigu Mediolan San Remo. Na przykład do Riet Osborne ktoś wysłał kosz pełen goździków. Trzeba jednak podkreślić, że ambicje tej urodzonej w Malezji Irlandki, cieszącej się obecnie statusem jednej z najlepszych modelek w Europie, sięgają dużo dalej. Spełnia się bowiem również jako malarka, dziennikarka i autorka powieści psychologicznych drukowanych w amerykańskiej prasie. Zachwyt wzbudziła też pochodząca z Londynu Faye Phillips, żona Angiola Vituccio, pierwszego modela we Włoszech. Razem tworzyli jedyną w swoim rodzaju małżeńską parę, manekon. Fantazjowano o Cesarinie Sorbie, drobnej dziewczynie z Nicei, wypromowanej przez dom mody Fat, dwukrotnej zdobywczyni tytułów Miss Najpiękniejszych Nóg i Miss Lazurowego Wybrzeża. W talii mierzyła zaledwie 45 centymetrów, zupełnie jak Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell. Od tłumów wielbicieli nie mogła się opędzić Maria Teresa Paliani, włoska modelka, która poprzedniego lata reprezentowała Włochy w konkursie Miss Universe. Wśród 84 kandydatek zajęła tam 6 miejsce, po czym w ciągu zaledwie jednego tygodnia poproszono ją o rękę 110 razy. Zaciekawienie wzbudziła też markiza Paula Brusatti, wnuczka byłego szefa sztabu generalnego, a zarazem mistrzyni Włoch w pływaniu stylem dowolnym. Nosiła kostium kąpielowy z taką dumą, jakby miała na sobie płaszcz z gronostajów. Spoglądała przy tym wyniośle, z pogardliwym uśmiechem na ustach. Na koniec oklaskami obdarzono Christine Fanton, 18-letnią aktorkę telewizyjną. Ta zgodziła się wystąpić w pokazie tylko dlatego, że chciała zabrać do San Remo matkę, która nie znała Riviery. Viva Christina! Krzyczeli turyści znad stołów. Widzowie pokochali ją w krynolinach Miss Lucy w komedii Doktor Antonio. Los chciał, że to właśnie Christina, lekko zawstydzona, jako pierwsza pojawiła się na wybiegu w bikini. Couturier bowiem ostatecznie zdecydowali się na ten kontrowersyjny krok i oto pod koniec pokazu oczom publiczności ukazała się młodziutka modelka prezentująca swe kwitnące ciało ledwie osłonięte dwiema taśmami zielonego lateksu. Panie na widowni, opatulone ciasno w szale z norek, wprost kipiały ze złości. Jaka jest więc moda plażowa roku 1955? Te nieśmiałe i te pulchniejsze kobiety mogą się pocieszyć. Spośród 64 zaprezentowanych kreacji tylko jeden kostium, ten Krystyny, był bikini. Dwuczęściowych było w ogóle niewiele. W tym roku kobieta à la page, na czasie, pójdzie na plażę w pełnym stroju i nawet na Capri czy w Cannes założy kostium jednoczęściowy. Na pokazie w San Remo, w ów trend, wpisał się każdy z 8 domów mody, także ten francuski. Wdowa Fat zaprezentowała modele z pończochami, choć prym wiódł Kalifornijczyk Fred Cole, król tego typu kreacji, projektant strojów dla Esther Williams. Kostium będzie lniany, lateksowy, nylonowy lub jedwabny z domieszką elastycznych włókien. Wełniany? Nigdy. Nie będzie miał ramionczek, albo wręcz przeciwnie, będzie je mieć bardzo szerokie, przypominające rękawy. Często zostanie wydłużony po bokach, do tego stopnia, że dół stroju zacznie przypominać krótkie spodenki. Czasem dopełni go haftowana spódniczka, usztywniona drutem niczym krynolina, albo baletowe tutu. Dominować będą stonowane kolory, w pastelowych odcieniach z przewagą różu i błękitu. Czerń niemal zupełnie zniknie i ograniczy się wyłącznie do najdroższych modeli. Te, haftowane w kwiaty, zdobione złotem i srebrem, obudzą skojarzenia z sukniami wieczorowymi. Do takiego kostiumu wystarczy dopasować spódnicę. Można będzie tak tańczyć do północy na przyjęciu, a potem zsunąć zbędny element garderoby i zanurzyć się w wodzie, błyszcząc jak subretka. Na plaży jednak sam kostium nie wystarczy. Kobieta à la page dobierze do niego spódnicę, odsłaniając ramiona, albo koszulę z długimi rękawami i kołnierzykiem, pokazując za to nogi. Chętnie narzuci długi, turkusowy szlafrok, a jeszcze chętniej krótkie, obcisłe spodenki zestawione z białą męską koszulą o mankietach zapinanych na spinki. Wiele zaprezentowanych kompletów to krótkie spodenki i koszule w tym samym jaskrawym kolorze – czerwonym, żółtym, pomarańczowym, albo w hawajskie kwiaty. Koszula z bawełnianą podszewką w czarno-białe paski może przywodzić na myśl gorset. W niektórych przypadkach kobieta upodobni się do chińskiego chłopa, torreadora, mechanika, a nawet więźnia skazanego na dożywocie. Do wyboru będzie mieć bowiem kombinezon z niebieskiej tkaniny, przewiązany w talii jak uniform robotnika, albo spodnie i szeroką koszulę w poziome pasy, co kojarzyć się może z więziennym mundurem. Po południu założy komplet hiszpański lub orientalny. Pierwszy składać się będzie z bolerka i bardzo obcisłych spodni do kostek, kunsztownie wyszywanych niczym kostium torreadora. Drugi to chińska tunika do kolan, bez rękawów, zapięta pod szyją, haftowana w kwiaty i smoki. W wietrzne dni z powodzeniem zastąpi kostium kąpielowy. Stylowa plażowiczka zrezygnuje z okularów przeciwsłonecznych na rzecz słomkowego kapelusza. Wygląda on jak odwrócony kosz, a chroni twarz i oczy przed słońcem lepiej niż przyciemnione szkła. Za szczyt elegancji zostanie uznana czapka z wełnianej dzianiny, pusta w środku, z zamkniętą górą, zakrywająca uszy jak kominiarka. Posłuży też jako torebka. Pomieści portmonetkę, puzderko, chusteczkę i zdjęcie ukochanego. Rozdział drugi. Rzymskie kreacje królowej Sorai. Rzym. Maj 1956 roku. Od 1951 roku królowa Soraya z Persji regularnie odwiedza Rzym, zakochana w jedzeniu, modzie i klimacie wiecznego miasta. Jej niebiesko-zielone oczy błyszczą szczególnie na widok kreacji Emilia Federica Schuberta. Zdaniem żony perskiego szacha, twórczość projektanta królowych przyćmiła nawet Paryż i niejedno francuskie atelier. Kiedy nieobecność Sorai z Persji znacznie się przedłuża, Wśród rzymskiej arystokracji daje się wyczuć pewne zaniepokojenie. Dlaczego? Słychać zewsząd. Minęły 2 miesiące, 3, a królowa nie wraca. Od czasu swojej pierwszej wizyty w Rzymie w październiku 1951 roku Soraya tak się tu zadomowiła, że myśl o jej dłuższym wyjeździe zdaje się nie do zniesienia. Villa Torlonia, Palazzo Ruspoli, Villa Crespi czy Circolo del Golf wszyscy wyczekują jakichkolwiek wieści na jej temat, a przede wszystkim jej powrotu. Bo przecież sama królowa stwierdziła, że w Rzymie wszystko jest idealne. Klimat, krajobraz, trattorie na Zatybrzu, atelier. To właśnie atelier zachwyciły ją najbardziej. W nich królowa o niebiesko-zielonych oczach, najmłodsza władczyni Europy, odnalazła to, co w pełni odpowiada jej gustom. Na szczęście nerwowe oczekiwanie wkrótce dobiegnie końca. Według wieści z Teheranu dwór zaplanował już działania na lato i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, Soraya niedługo znów zagości wśród swoich włoskich przyjaciół. Zresztą już dawno postanowiła, że znaczną część wakacji spędzi w Rzymie i w Wenecji oraz na Iski i Capri. Przez kilka tygodni towarzyszyć jej ma sam szach. I choć tym razem nie zabawi we Włoszech tak długo, jak wielu na to liczy, z pewnością zatrzyma się w Rzymie. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, choć nie zdradza skąd ta pewność, ulubiony projektant jej królewskiej mości, Emilio Federico Schubert. Jednym z głównych powodów, dla których serce Sorai wybrało Rzym zamiast Paryża, była właśnie jego kolekcja. Gdy w październiku 1951 roku, 8 miesięcy po swoim ślubie, królowa odwiedziła stolicę, od razu uległa urokowi rzymskiego klimatu, krajobrazu i tradycyjnej kuchni Zatybrza. Jej uwagę przykuło przede wszystkim atelier projektanta królowych. Kupiła od niego 26 kreacji, które zabrała samolotem do Teheranu. Kosztowały ją ponad 500 000 lirów, nie licząc rzecz jasna transportu. Ile jeszcze strojów zamówiła u Schuberta od tamtej pory? Być może nawet on sam nie potrafiłby zliczyć. Jedno pozostaje pewne. Podczas każdego pobytu w Rzymie, nawet najkrótszego, Soraya zawsze znajduje sposób, by gdzieś między spacerem po Appia Antica a obiadem na Zatybrzu spędzić parę godzin u swojego ulubionego projektanta. Ostatnim razem, gdy zatrzymała się w Rzymie, wizyta trwała trochę ponad 24 godziny, monarchini wybrała 9 kreacji. Zdjęcia niektórych z nich publikujemy na naszych łamach. Schubert przesłał je parę tygodni temu do Teheranu, również drogą lotniczą. Zdecydowała się na 3 suknie wieczorowe, 3 sukienki koktajlowe i 3 na co dzień. Oczywiście, gdy Schubert mówi o królowej, jest bardzo dyskretny. Czasem coś o niej wspomni, ale tylko po to, by nakreślić jej gust. Królowej Sorai, twierdzi, podoba się to, co praktyczne, proste i młodzieżowe. Ma w końcu dopiero 25 lat. Rano i po południu wybiera kreacje w bieli, szarościach, szmaragdzie i czerwieni. Wieczorem z kolei preferuje pastele. Srebrno-szary, bladoczerwony. Wśród sukni wieczorowych szczególnie upodobała sobie te haftowane. Bez wątpienia chodzi o hafty zaprojektowane przez samego Schuberta, który z kolei inspirował się biżuterią królowej. A skoro o biżuterii mowa, Soraya nosi ją wyłącznie do sukienek wieczorowych i koktajlowych. Nigdy natomiast nie sięga po nią rano ani po południu. Wtedy też decyduje się na proste buty. Często są to niskie czułenka. Obuwie na wysokim obcasie, uszyte z tej samej tkaniny co sukienka, zakłada wyłącznie na wieczór lub przyjęcie typu cocktail party. Rozdział 3. Wyłom w twierdzy paryskiej mody. Paryż, sierpień 1956 roku.
Od połowy lat 40. francuscy couturier doświadczają powolnego i nieuchronnego upadku branży. Oriana Fallaci z niezwykłą precyzją opisuje ciemną stronę świata, który dla wielu jest wymuskany i nienaruszalny. Historyczne maison, domy mody, zostają zamknięte. Projektanci odchodzą z Chambre syndicale de la couture, izby mody. Twierdza popada w ruinę. Do tego dochodzą zadłużenia, nieustannie malejąca liczba klientów, seryjna produkcja ubrań i kryzys w branżach pokrewnych. Wszystko to podważa fundamenty osłabione już od środka haute couture. Moda francuska umiera z wyczerpania. Największe emocje wzbudziło wydarzenie, które nastąpiło w sobotę 28 lipca, dzień po defile, pokazach mody Genevieve Fat i Christiana Diora. Dziennikarze skończyli już pisać na temat wielkich domów mody, gdy nagle redakcję obiegła pewna wiadomość. Informacja, którą wszyscy z początku odebrali jako żart. Otóż Monguin zrezygnowała z członkostwa w Chambre syndicale de la couture i zezwoliła na natychmiastową publikację swoich projektów w prasie. Pokaz jej kreacji miał się rozpocząć tego samego wieczora o 21:00. Prasa była w gotowości. Dwie godziny później, w salonie domu mody Monguin przy Rue François Premier, nie było już miejsc do siedzenia. Redaktorki krążyły po sali, rozglądając się niespokojnie. Fotografowie z niedowierzaniem ustawiali obiektywy. Wszyscy byli podenerwowani. Tylko Lucille Monguin zdawała się spokojna. Siedziała wyprostowana na tle aksamitnej zasłony. Jej piękne, siwe włosy uczesał tego dnia Antoine, a w jasnych oczach, otoczonych gęstą pajęczyną zmarszczek, iskrzyła determinacja. Z początku milczała, ale w pewnej chwili podniosła powoli dłoń, a wtedy Monsieur Martinet, jej mąż, a zarazem sekretarz i doradca, wyszedł na środek sali. W ręce niósł niebieską karteczkę. Wyglądała jak telegram. Okrągła twarz Monsieur Martineta była blada, co można do pewnego stopnia tłumaczyć padającym na nią mocnym światłem. Jego wargi lekko drżały, choć przemawiał pewnym siebie głosem. Mesdames et messieurs, zaczął. Chcemy zaprezentować Państwu kolekcję zimową sezonu 1957, ale zanim rozpoczniemy nasz pokaz, odczytam tekst niniejszego telegramu. Zapadła głęboka cisza. Ton głosu Martineta był uroczysty. Przypadkowy widz mógłby pomyśleć, że przesadza. A jednak publiczność, zebrana w sali dusznej od unoszących się perfum, podchodziła do pokazu z całkowitą powagą. Dla niej jego postawa była naturalna i odpowiednia do sytuacji. Monsieur Martinet odchrząknął, wzniósł oczy do sufitu i wygłosił z pamięci apel. Wybrawszy wolność, złożyłam rezygnację z Chambre syndicale. Uważam, że zakazy nałożone na prasę szkodzą naszej branży. Niezależnie od wszelkich zobowiązań, jeszcze dziś wieczorem dostarczę Państwu dokumenty przeznaczone do natychmiastowego powielenia. Z poważaniem, Wasza Monguin. Rozległ się aplauz i po chwili rozpoczęto pokaz mody. O północy, gdy wydarzenie dobiegło końca, fotografowie mieli kieszenie pełne klisz do wywołania, a notatki dziennikarzy pęczniały od szkiców i odbitek. W Paryżu nigdy wcześniej nie doszło do podobnej sytuacji. Zgodnie z wymogami izby mody, każdy couturier przez co najmniej miesiąc od pokazu nie mógł publikować swoich projektów. Pojedynczym gazetom, które nie dotrzymywały zobowiązania, kazano pokrywać wysokie koszty spraw sądowych. W kolejnym sezonie nie otrzymywały zaś zaproszeń od żadnej pracowni. Największą sensację wzbudziło jednak coś innego. Jako że Monguin nie należy do czołowych domów mody w Paryżu, można było podejrzewać, że Madame Lucille i Monsieur Martinet zdecydowali się na taki ruch z premedytacją. Każda gazeta, kalkulowali zapewne, nie mając innych projektów w zanadrzu, rzuci się, by natychmiast opublikować właśnie ich pracę. Co zresztą faktycznie nastąpiło. Prawdziwe poruszenie wywołały wzmożone odejścia z Chambre Syndicale. Tę prestiżową instytucję utworzono w 1911 roku, aby broniła praw francuskich projektantów. Zapisali się do niej wówczas wszyscy couturier, bez zająknięcia godząc się na drastyczne założenia izby. Tych, którzy odmawiali i nie podporządkowywali się wszechwładnemu protektorowi, traktowano jak niesłychanych buntowników. Co prawda dwa dni przed Monguin izbę postanowił opuścić też Pierre Cardin, projektant spoza głównego nurtu, ale decyzja ta przeszła bez większego echa. A jednak zarówno jego rezygnacja, jak i postanowienie Monguin nie były pozbawione precedensów. Zaledwie rok wcześniej związek doświadczył już niezdyscyplinowania i to ze strony Givenchy'ego i Balenciagi. Projektanci obrali wówczas zupełnie inny kierunek, choć nie mniej zuchwały. Pozostali w Chambre Syndicale, ale odmówili przyjęcia dziennikarzy, twierdząc, że zaproszą ich miesiąc później. Prasa poczuła się dotknięta do żywego, wszak Balenciaga i Givenchy w tym samym czasie z radością witali zagranicznych kupców i klientów. Poproszono izbę o interwencję, ta jednak milczała, dając do zrozumienia, że nie jest w stanie nic zdziałać. Teraz, po rezygnacji Cardena i Monguin, stało się jasne, że upadł wspólny front mody francuskiej. Czarodzieje od couture spierają się ze sobą otwarcie, a kłótnie tylko potwierdzają trwający od lat kryzys. Zwykli bywalcy salonów przy polach elizejskich niczego nie podejrzewają. A wystarczyłoby przecież rzucić okiem na alarmujące tytuły. Co się dzieje w atelier? Upadek od couture. Aby zrozumieć, że moda francuska umiera z wyczerpania. Dość przypomnieć, i ów zbieg okoliczności jest o wiele bardziej znaczący od buntu Monguin, że w czwartek, 16 lipca, a więc w dniu, kiedy w Paryżu rozpoczął się tydzień pokazów mody, zamknęły się jednocześnie dwie pracownie. Najmłodsza i najstarsza. Pierwszą był dom mody Pierre Clarence. I gdyby chodziło tylko o niego, nikt by nie dramatyzował. Drugą pracownią było jednak atelier Paquin Ward. Miejsce, przed którym każdy klękał z szacunkiem. Dwa lata wcześniej dom mody Paquin, chcąc poprawić swoją niepewną pozycję, połączył siły z Maison Ward. Wtedy wydawało się to doskonałym pomysłem. Charles Frederick Ward urodził się w Anglii, a w drugiej połowie XIX wieku przyjechał do Francji. Był pierwszym prawdziwym projektantem w Paryżu. Wprowadził do mody krynoliny, by wkrótce potem stanowczo ich zakazać. Jego pracownia przypominała muzeum, a pewien dreszcz niepokoju ogarniał człowieka, ilekroć przekraczał jej próg. Na ścianie wisiał obraz. Portret dżentelmena w futrzanym berecie i narzuconym na ramiona płaszczu, równie sugestywny co podobizna króla. 100 lat później eleganckie miliarderki nadal ubierały się u Warta. A kiedy złote litery Paquin Ward pojawiły się przy Faubourg Saint-Honoré, prestiż obu atelier znacząco wzrósł. Teraz Maison zamknięto. Najelegantszą witrynę Paryża przysłonięto kratą. Udekorowana jest tasiemkami i skrawkami barwnego materiału, co tylko potęguje poczucie upływu czasu i dojmującej melancholii. To kolejna strata dla świata mody w ciągu ostatnich 9 lat. Odchodzą najwięksi mistrzowie. Za każdym razem wygląda to tak, jakby wraz z nimi umierał kawałek dobrego francuskiego smaku. Pierwszy z mistrzów, Lucien Lelong, zamknął działalność w 1947 roku. Największą sławą cieszył się w okresie międzywojennym. Amerykańska telewizja, aby zaprezentować widzom jego projekty, zorganizowała wówczas pierwszą transmisję przez Atlantyk, instalując specjalny kabel. Wywarł też wpływ na innych. Od niego sztuki projektowania uczyli się Dior, Fat i Balmain. Nic więc dziwnego, że po jego odejściu zapanowała żałoba. Podobno zresztą on sam zachorował ze smutku i niedługo potem zmarł. Kolejnym, który zamknął swoje atelier, był w 1949 roku Monsieur Robert Piguet. Tak jak Edouard Molinot, był znakomitym paryskim projektantem, znanym również z produkcji perfum. Stworzył m.in. słynne Bondi. Kobietom na całym świecie bardzo podobał się jego wygląd. Drobna, szczupła sylwetka i twarz ascety przecięta wąsami. Jego pracownia w rezydencji przy rondzie Pola Elizejskie działała niemal 20 lat. Pewnego dnia stwierdził ponuro: zamykam. Nie chcę stracić tego wszystkiego, na co tak ciężko całe życie pracowałem. Wyjechał do Szwajcarii, kraju, w którym się urodził. Tam zmarł na zawał serca. W 1950 roku zniknął Molinot. Mistrz czerni i bieli, jak o nim mówiono, ponieważ niemal wszystkie jego kolekcje były czarno-białe. W tych samych barwach urządził też atelier i zaprojektował opakowania perfum, twierdząc, że to najlepsze połączenie od czasu, kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę. Łączył francuską energię z brytyjską precyzją. Pochodził z Anglii i zanim został projektantem, służył jako kapitan w wojsku jego królewskiej mości. Kobiety po 50 go ubóstwiały. Ubierał m.in. Lady Docker, miliarderkę z Londynu, szokującą rodaków swoją rozrzutnością. Któregoś dnia uszył jej suknię balową zdobioną 10 000 białych kameli. Za jedną suknię była skłonna zapłacić nawet milion. W 1952 roku przyszła pora na Marcela Rochasa. Ten ekscentryczny Francuz znany był zarówno jako projektant, jak i pierwszy perfumiarz w Paryżu. Swoje zjawiskowe atelier przy Avenue Matignon zamknął, bo nie chciał utknąć przy niekończących się poprawkach. W sprzedaży pozostawił tylko perfumy. Bardzo popularne, eksportowane na cały świat Femme i wodę kolońską Moustache, wąsy. Wprowadzeniu tej drugiej na rynek towarzyszyła wystawa portretów wąsatych mężczyzn, która kosztowała go majątek. W 1953 roku nadszedł z kolei koniec Elsy Schiaparelli. Niewiele pożegnań wstrząsnęło światem mody tak jak zamknięcie jej atelier. Ta brzydka, szalona i zarazem fascynująca kobieta wraz z Lucienem Lelongiem zdominowała świat mody przed II wojną światową. Podobnie jak on, była perfekcyjna w swoim fachu. W czasie wojny wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, ale już w 1946 roku była z powrotem w Paryżu i jako pierwsza ośmieliła się ponownie otworzyć atelier przy Place Vendôme. Witrynę jej pracowni, najoryginalniejszej w mieście, zawsze zdobiły egzotyczne kwiaty. W udekorowaniu wspierał ją sam Salvador Dali. Madame Schiaparelli trafiła na złoty okres haute couture. Moda miała wtedy dla Francuzów takie samo znaczenie jak rosyjski balet, surrealizm i poezja. Schiaparelli przyjaźniła się z literatami. W modzie zaś pozwalała sobie na wszelkie ekstrawagancje, za które krytykuje się dziś sztukę współczesną. Przekształcała m.in. warzywa w kapelusze. Ubierała Gretę Garbo, uznaną przecież za najgorzej ubraną kobietę na świecie, i wprowadziła na salony jaskrawy róż, najbardziej agresywny kolor z całej palety barw. Jako pierwsza zaczęła też prowadzić butik. W 1954 roku francuska moda otrzymała kolejny cios. Zmarł Jacques Fat, piękny, anielski i beztroski delfin Paryża. Nikt nie potrafił tak agresywnie promować samego siebie jak on.
Popularność przyniosły mu zarówno projekty, jak i przyjęcia organizowane w zamku na wsi z udziałem arystokratów i miliarderów. Ból po jego śmierci dorównywał żałobie, jaka zapanowała po zniknięciu Lelonga, Pigeta i Pralin, pięknej modelki, która zginęła w wypadku samochodowym. Serce ściskało się na widok pogrążonych w rozpaczy projektantów i modelek idących za trumną Żaka, napisał pewien amerykański dziennikarz w relacji z pogrzebu. Można było pomyśleć, że to pogrzeb francuskiej mody. To stwierdzenie, jakkolwiek stanowczo wyolbrzymione, zawiera w sobie ziarno prawdy. W modzie paryskiej dzieje się coś niepokojącego. Nawet zatykając uszy, usłyszysz złowieszcze skrzypienie. Można przeczytać w Le Figaro. Mistrzów jest coraz mniej i nikt się nie kwapi, by przejąć po nich schedę. W atelier oddycha się powietrzem gęstym od niepokoju. Prawdę mówiąc, w przeciwieństwie do Włochów, Francuzi nie chowają się ze swoimi lękami po kątach. U nas, cokolwiek się wydarzy, na przykład pokaz we Florencji lub w Rzymie okaże się zupełną klapą, słychać stale te same reakcje, że wszystko jest w porządku. U Francuzów przeciwnie. Ich poza tym dręczy jeszcze pytanie. Czy hasło Paryż kreuje modę jest wciąż aktualne? Pierwszymi wątpiącymi okazali się sami projektanci. W tym roku wizyta w atelier nie przypomina już wejścia do ministerstwa lub na komisariat, gdzie wszyscy podejrzliwie ci się przyglądają. Nie czujesz się tu nieustannie śledzony jak jakiś złodziej lub szpieg. Uprzejmi, uśmiechnięci couturier oferują wachlarze, pytają o zdrowie. Wygląda na to, że się boją. Oczywiście nie wszyscy mają powody do narzekań. Dom mody Fat, prowadzony przez wdowę po projektancie, radzi sobie dość dobrze. Pierre Balmain, który jako jedyny oprócz Balenciagi nie korzysta z subwencji od państwa, bo jest bogaty, ma się wręcz wyśmienicie. Podobnie dom mody Lanvin. Nawiązał współpracę z hiszpańskim projektantem Antonio Castillem, a dzięki jego znajomości z księciem Renierem z Monako, atelier zaprojektowało strój dla Grace Kelly. Ta zaś założyła go podczas wielkiej gali w kasino. Ostatnio dom zyskał na popularności. Został oficjalnym dostawcą dworu Monako, a w dniu ślubu wystawił na sprzedaż perfumy Arpège po 200 tysięcy franków za flakon. Nieźle radzą sobie Cristobal Balenciaga, na przekór Diorowi zwany przez niektórych królem, oraz jego młody przyjaciel Iber de Givenchy, przystojny 29-latek, wysoki na 2 metry i 1 centymetr. Niedawno odziedziczył tytuł Delfina Paryża. Powody do zadowolenia ma przede wszystkim Dior. Jego pozycja jest nie do ruszenia. Dla wielu samo jego nazwisko bywa tożsame z francuską modą. Hasło Dior to zawsze Dior będzie w obiegu jeszcze wiele sezonów. Wszyscy pamiętają, że to on uratował los od couture, wprowadzając po wojnie new look, czyli między innymi spódnice do kostek. Dior ma klasę. Dior ma pomysły. Przede wszystkim ma jednak doskonale prosperujące przedsiębiorstwo. Finansuje go producent tkanin, Boussac, a do tego posiada 8 spółek i 6 powiązanych firm. W Londynie, w Caracas, w Kanadzie i w Ameryce. Oprócz ubrań oferuje też perfumy. W tym sektorze wszyscy zarabiają duże pieniądze, ale niekwestionowany prym wiodą Francuzi. Gorsety, biustonosze, rajstopy, buty i futra. Rok temu musiał zgłosić urzędowi skarbowemu dochód w wysokości 6 miliardów franków, co odpowiada około 10 miliardom lirów włoskich. Nie da się jednak ukryć, że kryzys istnieje, a jego przyczyny nie są owiane tajemnicą. Problem tkwi przede wszystkim w kwestiach administracyjnych. Wypuszczenie kolekcji kosztuje mniejsze domy od 10 do 15 milionów franków, a większe od 30 do 50 milionów. Kwotę trzeba uiścić w ciągu 4 miesięcy, bo wraz z nadejściem nowego sezonu stare projekty przestają się sprzedawać. Próbuje się ich pozbyć po zaniżonych cenach, ale nie zawsze się to udaje. Aby prowadzenie atelier było opłacalne, znany projektant musi zrównoważyć koszty zakupami zagranicznych buyers, kupców i czerpać zysk od prywatnej klienteli. To sytuacja idealna, lecz trudna do osiągnięcia. W praktyce robocizna, wykorzystany materiał i wydatki na reklamę pochłaniają ponad 80% kosztów. Ponadto okresy przestoju są długie, a składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia, podatek od towarów luksusowych – wysokie. Przeszkadzają też bariery celne. Z ich powodu często traci się bogatych klientów. Bez przeszkód można importować kreacje jedynie do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Puerto Rico, Gwatemali, Belgii, Danii i na Kubę. Z ograniczeniami zaś do Anglii, Niemiec, Hiszpanii, Grecji. W Argentynie, Boliwii, Brazylii, Chile i Kolumbii importu zakazano całkowicie. Co więcej, każde wydarzenie na świecie może odciągnąć uwagę zagranicznych kupców. Gdy trwała wojna w Korei, do Francji przyleciało znacznie mniej amerykańskich buyers niż zwykle. Straty sięgały wówczas od 15 do 20 milionów franków na każdej kolekcji. Nie wystarczają już zatem dotacje państwowe, ani fakt, że rząd wspiera eksport, zwracając 50% opłat i podatków. Nie pomaga też specjalny podatek nałożony na każdy metr sprzedanej tkaniny w handlu detalicznym, z którego to podatku może skorzystać każdy projektant, gdy w swojej pracy użyje określonego procenta tkanin francuskich. Wreszcie brakuje klientów prywatnych. Modzie nie towarzyszy już aura baśniowości jak 40 lat temu. Kiedyś Marcel Proust i Stéphane Mallarmé potrafili poświęcić cały rozdział opisowi jednego ubrania. Ale tamte czasy już dawno minęły. Wielcy projektanci znajdowali najbardziej rozrzutnych klientów wśród monarchii, a te upadają. Byłe królowe zaczęły oszczędzać. Królowie na wygnaniu zostawiają po sobie milionowe długi, jak Jean de Sès i Farouk. Maharadżowie znikają, a przecież dwory wschodnie wydawały miliardy na paryskie stroje. Młode kobiety z wyższych sfer nie zadają sobie już trudu, by specjalnie jechać do Francji po ubrania. Zamożne klientki mają już prawie 50 lat i co roku któraś z nich znika. Ostateczny cios od couture zadała seryjna konfekcja. Dziś wyrażenie ubrania ze sklepu nie ma już pejoratywnego wydźwięku. Przeciwnie, coraz częściej kojarzy się z kreacjami eleganckimi i wykonanymi bez zarzutu. To właśnie w Macy's, czyli w najbardziej popularnym store, domu towarowym Nowego Jorku, zaopatruje się Grace Kelly. Dior i Givenchy, aby się utrzymać na powierzchni, muszą więc projektować proste stroje dla amerykańskich klientów. Każdy ich fason jest następnie reprodukowany w tysiącach doskonałych kopii. Szycie ubrań bardzo dobrej jakości w seriach to najważniejsza zmiana okresu powojennego. Zmierzamy w stronę demokratyzacji ubioru, wracając tym samym do obserwacji, którą poczynił kiedyś Balzac. Moda nie jest niczym innym, jak tylko opinią na temat obyczajów. Wszystko to stanowi poważne zagrożenie dla sektora mody w Paryżu. W haute couture pracuje 20 tysięcy kobiet. Za każdym razem, gdy któryś projektant zamyka pracownię, traci na tym spora grupa osób. Rynkowe perturbacje najmocniej odczuwają krawcowe i wszystkie przedsiębiorstwa związane z atelier, producenci tkanin, wstążek, haftów, sztucznych kwiatów, koronek, piór, klamer, guzików i kapeluszy.
I nie chodzi tu wyłącznie o Paryż, lecz także o inne miasta, w których obecny jest przemysł modowy. Lille, Roubaix, Lyon, Saint-Étienne, Rouen, Calais, Tourcoing, Grenoble. A Chambre syndicale tylko się temu przygląda. Ostateczny cios zadał modzie brytyjski Daily Express. Wydrukował wszystkie zdobyte fotografie, ignorując zakaz natychmiastowej publikacji projektów. Izba zwołała więc posiedzenie i wniosła pozew przeciwko londyńskiej gazecie. Wtedy Daily Express postanowił opisać całą historię czytelnikom, w dalszym ciągu publikując zdjęcia kreacji. Tak, jakby nic się nie wydarzyło.